Gościem Radia Zety jest wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry, panie marszałku.
Dzień dobry, panie redaktorze. Witam państwa bardzo serdecznie w ten sobotni poranek.
Witamy. Żegnaj, Pawle Kukizie, witaj, Szymonie Hołownio.
Myślę, że tylko ta pierwsza część stwierdzenia jest póki co aktualna. Faktycznie na posiedzeniu Naczelnego Komitetu Wykonawczego Polskiego Stronnictwa Ludowego, poszerzonego przedstawicieli Rady Naczelnej, przewodniczącego Rady Naczelnej, czyli takie można powiedzieć ścisłe kierownictwo PSL, podjęło decyzję o tym, że współpraca z Pawłem Kukizem musi dobiec końca, ponieważ poróżniła nas sytuacja, która jest dla nas takim non possumus, taką rzeczą, która mieści się w kategoriach imponderabiliów, czyli wartości nieprzekraczalnych, o których się nie dyskutuje. My jesteśmy partią proeuropejską. Nasi wybitni politycy włożyli ogromny wkład w integrację Polski z Unią Europejską, Waldemar Pawlak, Jarosław Kalinowski. I nie możemy dzisiaj relatywizować naszego miejsca w Unii, bo my je określiliśmy poprzez nasze świadectwa aktywności politycznej. Dla nas przynależność w Unii Europejskiej to jest nasza racja stanu, to jest strefa bezpieczeństwa i rozwoju. Są na to dowody i nie ma o czym mówić. Jeżeli się tutaj rozjeżdżamy w sferze wartości, to nie ma co mówić o innych poziomach współpracy.
No dobrze, ale tamten rozdział jest już zamknięty, a teraz nowy rozdział to jest Szymon Hołownia. Rozmawiacie o połączeniu sił, czy nie?
Panie redaktorze, istotą parlamentaryzmu jest rozmowa, dialog. My, ludowcy, chyba wyróżniamy się z innych ugrupowań tym, że spośród innych ugrupowań tym, że potrafimy rozmawiać, odkładając jakieś animozje. Pan dobrze wie, że u mnie w gabinecie jest miejsce zarówno dla parlamentarzystów lewicy, czy też Konfederacji. Rozmawiać trzeba ze wszystkimi. I także rozmawiamy z Szymonem Hołownią. Nie rozmawiamy o tym, żeby tworzyć jakiś projekt polityczny, bo to jest jeszcze za daleko, ale są to rozmowy o charakterze taktycznym, takim można powiedzieć rozpoznawczym, o pozycjonowaniu się różnych ugrupowań na scenie politycznej, bo pamiętajmy, dzisiaj następuje przeformatowanie, taka redefinicja sceny politycznej. Trochę kotłuje się na lewicy, jak widać, prawda, bo o rząd dusz walczy ogólnopolski strajk kobiet z lewicą. Że tak powiem, o elektorat liberalny z pewnością musi zawalczyć Platforma i Szymon Hołownia. Dla Polskiego Stronnictwa Ludowego i Koalicji Polskiej, bo tutaj chcę też powiedzieć, że zapowiedzi o śmierci Koalicji Polskiej są przedwczesne i nieuprawnione, bowiem czas pokaże, że do końca roku kolejne podmioty będą dołączały do Koalicji Polskiej. To, że Paweł Kukiz opuścił Koalicję Polską, to nic nie znaczy. To znaczy tylko tyle, że otwiera się przestrzeń dla innych. Więc Koalicja Polska, Polskie Stronnictwo Ludowe to jest to ugrupowanie, które mocno, i to już na początku roku zrobimy takie nowe otwarcie programowe, osadzi się w przestrzeni centroprawicowej, konserwatywnej, chadeckiej. I tutaj będziemy przedstawiali propozycje dla Polaków.
To i rozumiem, pierwsze, że tutaj ktoś do państwa dołączy.
Będą dołączały kolejne podmioty. Można nawet powiedzieć, że jest taka sekwencja tygodniowa. Co tydzień będzie dołączał kolejny podmiot. Chcę powiedzieć,
ale że... Ale ze sceny jakby politycznej sejmowej, czy może z, jakby spoza, jakieś organizacje pozarządowe i tak dalej? Czy partie pozasejmowe?
Będą to stowarzyszenia, organizacje działające polityczne poza Sejmem, ale też nie wykluczamy pewnych przyłączeń z Sejmu, ale to wszystko przed nami. Ja chcę powiedzieć jedno, że program nowego otwarcia Koalicji Polskiej będzie dedykowany przede wszystkim do ludzi, którzy są ludźmi aktywnymi, którzy tworzą, którzy pracują. Do tych także młodych ludzi, dla których sprawy klimatu są bardzo ważne, a zostały zaprzepaszczone przez ostatnie lata. Sprawy związane z nowym spojrzeniem na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Bo przecież dzisiaj wiemy, panie redaktorze, że młodzi ludzie, którzy tworzą związki ze sobą partnerskie, małżeńskie, często zastanawiają się, jaki los spotka ich dzieci. Taka perspektywa musi być, nie na rok, na dwa, na wygranie wyborów, tylko czy jesteśmy w stanie zaproponować naszym młodym rodakom to, że będą mogli patrzeć w przyszłość spokojnie, że nie będzie tak jak w Niemczech opublikowano raport o stanie państwa, który mówił, że za 50 lat Niemcy będą pustynią. Czy ktoś dzisiaj się zastanawia o tym, co będzie dalej?
Ale rozumiem, czyli właśnie rozumiem, że właśnie Hołownia 2050 to jest ten trop, którym należy podążać, tak? Będziecie taką forpocztą Hołowni w Sejmie?
My nie musimy być niczyją forpocztą, ponieważ jesteśmy partią, która na scenie politycznej jest 125 lat. Więc pan Szymon Hołownia oczywiście jest życzliwie przez nas postrzegany. Z pewnością także zdaję sobie sprawę, że długo nie można robić polityki, będąc poza Sejmem, więc stąd pewnie są te jego zabiegi o to, żeby poszerzyć swój wachlarz obecności w parlamencie z jednej posłanki, skądinąd bardzo kompetentnej, merytorycznej, z którą mamy bardzo dobre relacje, no ale za pomocą filmików w internecie, czy też poprzez jedną posłankę, nie da się robić poważnej polityki. I oczywiście zawsze towarzyszy takiemu ruchowi jak Szymon Hołownia powiew nowości, jest większy pakiet zaufania społecznego, ale też pamiętajmy, że to wyborów terminowych są 3 lata i może się okazać, że na pół roku przed wyborami wyskoczą jacyś youtuberzy, którzy zamieszają ludziom w głowie, szczególnie młodych, schowają do konta Konfederacji i Szymona Hołowni. I nie wiadomo, czy akurat oni nie zgarną tutaj największego pakietu kontrolnego tych wszystkich, którzy zawsze pokładają swoje zaufanie w ludziach, w ugrupowaniach jeszcze nie dotkniętych tą skazą polityczną.
Ale rozumiem, że to jest jakby taktyczne posunięcie, by te siły połączyć, bo w ostatnim sondażu Ipsos dla OKO.press najnowszy sondaż daje Hołowni 100 mandatów, a PSL do Sejmu nie wchodzi w ogóle.
No tak. Co z tego wynika, panie redaktorze?
Wie pan, wiem, że zawsze PSL się w tym Sejmie znajdzie, bo to tak jest zazwyczaj, że się w sondażach go nie ma, ale w Sejmie jest.
Panie redaktorze, naprawdę przed nami kawał ciężkiej roboty. My, ludowcy, jesteśmy ludźmi pracy, stąd i sobota, i niedziela to także jest dzień niezagwarantowany na lenistwo, tylko na ciężką pracę. Zapewniam wszystkich, że z pewnością będzie dużym, pozytywnym zaskoczeniem prezentacja naszego nowego programu, naszej nowej oferty programowej. Jak powiedziałem, klimat, na to stawiamy przede wszystkim. Gospodarka, propozycja i oferta dla ludzi młodych, ale także będziemy zawsze tą reprezentacją polityczną, dzięki której znaleźliśmy się w Sejmie, tych ludzi, którzy tworzą, pracują, czyli polskich rolników, przedsiębiorców, pracodawców i ich pracowników, bo to właśnie ten segment dostarcza środków do budżetu. Dzisiaj muszę powiedzieć, że jesteśmy po kolejnych spotkaniach z kolejnymi branżami przedsiębiorców. Tę tytaniczną pracę, codzienną pracę rozmów z przedsiębiorcami odbywa prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz. My tutaj w Sejmie także prowadzimy spotkania z przedsiębiorcami, którzy już poszerzyli skład Okrągłego Stołu do spraw wymiaru sprawiedliwości i idą do nas z postulatem wprowadzenia powszechnego samorządu gospodarczego i wpisania go do konstytucji. Proszę zwrócić uwagę, że my jesteśmy jedynym ugrupowaniem politycznym, który podnosi sprawy ustrojowe. A to wpisanie do konstytucji członkostwa w Unii Europejskiej, a to wprowadzenie do konstytucji powszechnego samorządu gospodarczego, czy też sprawy związane z wymiarem sprawiedliwości. Tu dzisiaj jest ta przestrzeń poważnej rozmowy, którą proponuje Polskie Stronnictwo Ludowe. Często nie ma z kim rozmawiać, bo niestety nasi partnerzy, szczególnie na opozycji, bardziej kierują się sondażami i tym, co powiedzą wyborcy. Oczywiście tym, co powiedzą wyborcy, trzeba się przejmować.
Chyba tak.
Ale cechą lidera jest także to, że nie tylko słucha wyborców i idzie za ich głosem, ale także potrafi uwieść swoim programem i do niego przekonać. O to tutaj także chodzi.
Panie marszałku, kończąc temat Szymona Hołowni, rozumiem, że rozmowy trwają, ale efekty kiedy poznamy?
To nie jest, panie redaktorze, dzisiaj plan numer jeden dla PSL-u. Ja chcę powiedzieć, dla nas najważniejsze jest to, żeby pokazać, że Koalicja Polska się rozszerza. Dzisiaj w wymiarze politycznym, parlamentarnym tworzą ją Polskie Stronnictwo Ludowe, Unia Europejskich Demokratów i Konserwatyści Marka Biernackiego, są stowarzyszenia, organizacje pozarządowe oraz samorządowe.
Panie marszałku, PiS dotrwa do końca kadencji? Bo mówiąc o tym sondażu, który wspomnieliśmy, na razie jest bez większości według tych badań.
Panie redaktorze, moim zdaniem Prawo i Sprawiedliwość z tej walki z pandemią w wymiarze takim wizerunkowym, oczywiście przy pewnych stratach, ale wyjdzie generalnie na plus. Te codzienne konferencje prasowe pana premiera i pana ministra zdrowia, gdzie obydwaj codziennie płaczą, że no popełniliśmy błędy, no ale będziemy szli do przodu. Oczywiście taka, można powiedzieć, odporność stadna, która zawsze towarzyszy tego typu pandemiom, powoduje, że ona niezależnie od tego, co rząd robi, bo już chyba rząd więcej nie może w tej kwestii popsuć, powoduje, że jednak ta pandemia wygasa. I pytanie pana redaktora, czy dotrwa do końca? Dzisiaj według mnie dotrwa z tego powodu, że ani nie ma zagrożenia większości parlamentarnej dla Prawa i Sprawiedliwości, chociaż z pewnością PiS popełnił błędy. Pierwszy błąd to jest to, że stracił zdolność rozwiązywania problemów obywateli, tylko stworzył syndrom oblężonej twierdzy i zamiast przygotować strategię rozwoju walki z pandemią, no to walczył ze swoimi koalicjantami, takim jak pan Zbigniew Ziobro, co najmniej, i także z wewnętrznymi fluktuacjami, ponieważ to po raz pierwszy, można powiedzieć, dogmat o nieomalności Jarosława Kaczyńskiego przestał obowiązywać, bo ten dobry strateg, można powiedzieć bardzo dobry strateg polityczny, w ostatnim czasie wyznaczył linię podziału politycznego, bo na czym polega strategia polityczna? Że partia rządząca wyznacza linię podziału, tak ją konstruując, aby po jej stronie zawsze była większość. A tutaj dwukrotnie została wyznaczona linia podziału i dwukrotnie po stronie PiS-u znalazła się mniejszość, co właśnie świadczy o tym, że ten dogmat o nieomylności pana Jarosława przestaje pomału obowiązywać.
To jeszcze ciągnąc ten temat, pan podniósłby rękę za wotum zaufania dla premiera Mariusza Błaszczaka?
Ja podniosę tylko i wyłącznie rękę za wotum zaufania dla premiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Człowieka ciężkiej pracy, człowieka koncyliacyjnego, który jest przyszłością polskiej polityki.
A pana zdaniem to jest scenariusz realny? Bo te głosy docierają, że jest taki pomysł, to już wiemy. Ale czy to realny scenariusz na najbliższe miesiące?
W polityce nie ma rzeczy niemożliwych, trzeba mieć dużą wyobraźnię i jeżeli Polska miałaby takiego premiera jak nasz lider, to z pewnością byłaby gwarancja ciężkiej pracy dla Polaków, nie walka, tylko dialog. I tutaj akurat DNA Polskiego Stronnictwa Ludowego na trudne czasy zawsze się przydaje.
To jak pan mówi, że nie ma rzeczy niemożliwych, to rząd bez Zbigniewa Ziobry, a z PSL-em?
Panie redaktorze, dzisiaj nie dam się wpuścić w rozważania tego typu, bo pan dobrze wie, że jeżeli coś ustalimy w Radiu Z, to z pewnością nie spełni się to w Sejmie. Więc dla dobra...
No, możemy spróbować.
No więc, panie redaktorze, dzisiaj pan mnie na to nie namówi, natomiast zapraszam na kawę, gdzie będziemy mogli być może coś więcej powiedzieć za kilka dni.
Będzie pan kontrkandydatem Władysława Kosiniaka-Kamysza w wyborach naszej partii?
Nie ma takiej możliwości, ponieważ będę prosił mojego prezesa o to, żebym był człowiekiem, który będzie rekomendował jego osobę i nie wiem skąd w ogóle takie pytania. Proszę mi tutaj nie psuć.
Szukamy tego kontrkandydata, no bo mówi, że nikogo nie ma, kto by chciał stanąć przeciwko niemu, więc może pan.
No trochę ma rację, dlatego że jest dobrym prezesem i każdy zastanawia się, po co ma startować.
Marszałek, wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, Polskie Stronnictwo Ludowe, ciąg dalszy na Facebooku Radio Z i na radioz.pl. Zapraszam.
Bardzo dziękuję, pozdrawiam.
Panie marszałku, a oglądał pan wczoraj orędzie marszałka Grodzkiego, żeby rząd tutaj nie wetował unijnego budżetu?
Oglądałem, panie redaktorze, i z wieloma rzeczami się zgadzam, aczkolwiek myślę, że pan marszałek Grodzki bardziej musi zadbać o to, żeby w Senacie była większość dla funkcjonowania dobrych spraw, budowania nowej wspólnoty. Chociaż jako trzecia osoba w państwie pewnie ma prawo w tej kwestii zabierać głos. On jest oczywiście inny od tego głosu, który wybrzmiał zarówno ze strony Prawa i Sprawiedliwości, jak i jego koalicjantów.
No ale rozumiem, że tutaj powiedział, że wystarczy być praworządnym. Rozumieją to wszystkie kraje Unii Europejskiej poza dwoma, czyli Polską i Węgrami. Efekt tego orędzia będzie jakiś, czy nie będzie żadnego?
Znaczy, no, pan marszałek Grodzki powiedział to, co mówi cała opozycja, że wystarczy przestrzegać praworządności i nie trzeba alergicznie reagować na to, że powstaje klauzula warunkowości dostępu do środków unijnych w zależności od przestrzegania praworządności. Taka formuła uzależnienia czegoś od czegoś w Unii Europejskiej nie jest nowa, dlatego że już chociażby przy podziale środków z Funduszu Spójności ona funkcjonuje. Trzeba spełnić warunek dyscypliny budżetowej, aby można było po te środki sięgać. Cóż złego w tym, że od państw oczekuje się przestrzegania praworządności? Te wszystkie takie gadanie w mediach pisowskich, że doprowadzi to do tego, że będzie na targu można kupić sobie dziecko. No to jakaś aberracja po prostu. Nie wiem, kto jeszcze w to może uwierzyć. Być może jeszcze w jakichś głowach takie rzeczy się mogą, że tak powiem, znaleźć, ale no to jest w ogóle chore opowiadanie takich rzeczy, bo przecież jeśli chodzi o tę praworządność, to nie chodzi tu o targi niewolników, tylko przestrzeganie praworządności, które jest określone w traktatach. To, że dzisiaj Polska podąża za Węgrami, które są najlepszym przyjacielem Putina, dla mnie jest po prostu straszne. To pan Mateusz Morawiecki jest człowiekiem, który musi być zawsze czyimś cieniem. W Polsce jest cieniem Jarosława Kaczyńskiego, a w Unii Europejskiej sobie znalazł takiego patrona, którym jest Viktor Orban i jeździ do niego na nauki. Orban go po prostu używa, wykorzystuje. Przecież Orban się spotyka bardzo często z Putinem. Rosja miliardy inwestuje na Węgrzech. To wszystko z tą praworządnością to przede wszystkim jest dedykowane do Orbana, który wydatkuje środki unijne niezgodnie z przepisami, dedykując je swoim akolitom. O tym mówił często OLAF, czyli takie można powiedzieć unijne CBA. Po co Polsce ta kambała? Jesteśmy państwem prounijnym, proeuropejskim. To wynika ze wszystkich badań. Zastanawiam się, na co to Polsce. My dlatego przedstawiliśmy ofertę panu Mateuszowi Morawieckiemu, żeby teraz nie jechał, nie robił z siebie wielkiej europejskiej beki, bo to wszyscy będą się śmiali, bo jedzie teraz wetować...
Ciekawe stwierdzenie.
Jedzie teraz wetować budżet marzeń, o którym mówił, że nasi przeciwnicy, czyli o nas mówiło o opozycji, nie wierzyli, że ja wynegocjuję taki budżet. Oto tutaj zobaczcie, wynegocjowałem budżet i po kilku miesiącach jedzie ten budżet wetować. Więc żeby nie robił z siebie pośmiewiska, to zaproponowaliśmy, żeby nie musiał być zakładnikiem 18 posłów Zbigniewa Ziobro, bo my z naszymi posłami przy ratyfikacji Funduszu Odbudowy, bo to jest takie, można powiedzieć, swoiste żyrowanie przez parlamenty narodowe tej pożyczki zaciągniętej z rynków finansowych na Fundusz Odbudowy. My poprzemy ratyfikację Funduszu Odbudowy. Już się nie ośmieszajcie, zamknijcie ten temat i pozwólcie samorządom i przedsiębiorcom wydawać te pieniądze. O to tutaj chodzi. Gwarancją suwerenności Polski nie jest napinanie muskułów wobec całej Unii Europejskiej, tylko gwarancją suwerenności Polski jest zdobycie środków, przekazanie ich samorządom i przedsiębiorcom, żeby odbudowali gospodarkę.
Panie
i także na służbę zdrowia. To wszystko, co dzisiaj premier Morawiecki robi z Orbanem, to jest po prostu na pograniczy zdrady stanu.
A kto jest Miękiszonem?
No jest paru tam takich Miękiszonów.
Ale kto? Na przykład.
No panie redaktorze, no, myślę, że siedzą ludzie przy kawie, przy śniadaniu, niektórzy jadą samochodem i będziemy teraz robili ranking Miękiszonów, paru by się znalazło.
No bo tutaj minister Ziobro mówi, że, znaczy tak tłumaczy Radosław Fogiel, wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości, że minister Ziobro określał tym sformułowaniem tych, którzy gotowi są godzić się na wszystko, co zaproponują partnerzy, podchodząc nieasertywnie do negocjacji. No to teraz musimy, kto taki jest?
Panie redaktorze, szanując pana i naszych słuchaczy, niech PiS zajmuje się szukaniem Miękiszona w swoich szeregach, a my po prostu pracujmy na rzecz Polaków i jedźmy dalej.
Panie marszałku, a pana zdaniem ta awantura się skończy czym? Naprawdę się skończy wetem?
Ta awantura skończy się, moim zdaniem nie skończy się wetem, to napinanie mózgu, bo weto jest super narzędziem do uprawiania polityki w wymiarze unijnym, pod warunkiem, że o nim się mówi, ale nigdy nie wolno go użyć, bo jak się go użyje, to się wylewa na używającego tego weta wiadro pomyj, obciąża się go o wszystkie plagi świata. Powiem tak, panie redaktorze, dzisiaj strategia Unii Europejskiej dla Polski powinna być taka. To nie Niemcy i nie Francja są głównym przeciwnikiem Polski w Unii Europejskiej. Bo Niemcy i Francja chciałyby, aby przy stole, w miejscu opuszczonym przez Wielką Brytanię, zajęła Polskę. Dlatego, że każdy chce mieć za partnera silniejszego. To właśnie mniejsze państwa Unii Europejskiej, jak Holandia, jak Belgia, suflują te sprawy z LGBT, z tymi targami, nie wiem, z eutanazją, jeszcze z jakimiś innymi fantasmagoriami, wrzucając to na jakby agendę spraw w Polsce, żeby dyskwalifikować Polskę jako poważnego partnera. Bo o co idzie gra dzisiaj? Żeby Polska znalazła się w gronie państw decydujących o losie Unii Europejskiej, w gronie państw można uznać centralnych, a nie peryferyjnych. Dzisiaj to, co dzisiaj robi premier Morawiecki, to jest utwierdzanie Polski na pozycji peryferyjnej, a Polska ze względu na swoją pozycję gospodarczą, na swoją pozycję demograficzną, na swoją pozycję na mapie Europy ma prawo być w gronie państw centralnych. O to oskarżamy Rozumiem. Prawo i Sprawiedliwość, że rezygnujecie z szansy zasiadania przy stoliku negocjacyjnym, zadowalając się miejscem w ośnej ławce.
Rozumiem, że skończy się na pochukiwaniu jedynie.
Znaczy, wiemy, że z takich szczytów Unii Europejskiej każdy musi z czymś wyjechać do swojego kraju, żeby pokazać ten mózg, wygrałem. Więc z pewnością, jeżeli to weto nie będzie użyte, to musi być jakaś koneksja na rzecz tych, którzy to weto chcieli użyć, żeby mogli z czymś do swojego kraju wrócić. I pewnie na jakimś kompromisie to się zakończy.
Panie marszałku, czy komendant główny policji powinien być zdymisjonowany po tym, jak no, widzieliśmy, że rozbito protest strajku kobiet, albo jak policja zareagowała na Marszu Niepodległości?
Osoba, która nosi mundur, od takiej osoby, która nosi mundur, wymaga się podwyższonego standardu, który się nazywa zdolnością honorową. Tylko i wyłącznie to pozostaje panu komendantowi głównemu, który kiedy nie potrzeba, kiedy w ogóle nie jest potrzebny, to się lansuje, szczególnie w tych mediach publicznych, pozwalniał najlepszych komendantów wojewódzkich, którzy mieli odwagę mówić mu prawdę, wybitnych specjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa, otoczył się, można powiedzieć, BMW, tak, czyli bierny, mierny, ale wierny, i dzisiaj jakoś zapadł się pod ziemię. To, że dzisiaj policja, która zawsze cieszyła się wielkim zaufaniem społecznym, jest wciągnięta w grę polityczną, to głowę powinien położyć tutaj komendant główny policji, odpowiedzialny za tę formację. To, że dzisiaj policja, która miała bardzo dobre notowania społeczne, jest postrzegana jako ta, która nieudolnie próbuje w jakiś sposób rozegrać marsz kobiet, no to jest coś strasznego. Formacja kontrterrorystyczna używana do marszu kobiet? No to paranoja. Gdzie pan jest, panie komendancie główny? Proszę przynieść dymisję, jak pan ma zdolność honorową.
Dzisiaj kolejne protesty. Pana zdaniem, kiedy się wyczerpie ten potencjał strajku kobiet?
Każdy tego typu ruch społeczny ma swój rytm. Ma swoje apogeum, ma także te momenty, kiedy po prostu to nasycenie spada. Takim wiadomym terminem, że to się stanie, no to jest okres świąteczny, prawda? Po pierwsze jest zimno, później, no wiadomo, są święta, więc z pewnością ten okres świąteczny będzie takim trochę okresem spokoju społecznego. Ale na pewno to nie jest także wiadomość, że ten ruch nie odbije na początku roku. Nie będzie spokoju, dlatego że kompromis aborcyjny, który był wartością, został unieważniony przez Jarosława Kaczyńskiego i Prawo i Sprawiedliwość, które chytrze i podstępnie, myśląc, że nikt tego nie zauważy w okresie pandemii, przerzuciło gorący kartofel do Trybunału Przyłębskiej. Ta oczywiście wykonała zadanie, które pewnie było ustalone przy dobrym posiłku. No i teraz mamy efekt, że jest protest społeczny. To jest ta jedna z tych linii podziału, o których mówiłem, że została nakreślona bez wyczucia nastroju społecznego.
No tak, ale to Marta Lempart mówi, że ma większy wpływ na PiS niż opozycja, bo na przykład ich działania wstrzymały publikację orzeczenia Trybunału, Sejm też nie zajął się ustawą prezydenta dotyczącą aborcji.
My jesteśmy gotowi, nawet z niektórymi środowiskami rozpoczynamy konsultacje, zaproponować uchwałę Sejmu, która by jakby sankcjonowała te niepodpisywanie czy niedrukowanie tego wyroku, który jest obarczony tymi wadami prawnymi od po pierwsze udziału sędziego, który wcześniej będąc posłem podpisywał tożsamy wniosek, po udział sędziów dublerów i także to, że to stanowisko Sejmu nie było uzgodnione w komisji adekwatnej do tych spraw i przedstawione jako stanowisko Sejmu, a w istocie nie było. Więc wiele jest wad prawnych, które dawałyby szansę na to, żeby Sejm uznał, że nie publikowanie nie jest w tym wypadku błędem, bo nie publikuje się
to zrobić? No przecież to nie jest zgodne z prawem, żeby Sejm uznawał, że wyrok Trybunału jest tutaj niewłaściwy ze względów formalnych.
Ja nie mówię o nieuznawaniu wyroku Trybunału, bo on jest ze swojej istoty, ja podałem przyczyny nielegalny, dlatego że nie jest wyrokiem. Sejm by tylko podjął swoją uchwałę w tym względzie, że uznałby, że niepublikowanie tego wyroku jest uzasadnione. To by oczywiście musiało być uzgodnione zarówno z partnerami w Sejmie, jak i z partnerami poza Sejmem, ale my jako Polskie Stronnictwo Ludowe niejednokrotnie wysuwaliśmy takie propozycje. Chociażby przypomnę, kiedy był kryzys wokół wymiaru sprawiedliwości, nasza słynna ustawa konsensualna. Zawsze wyciągamy rękę, zawsze szukamy rozwiązań politycznych.
No tak,
bo
ale
oprócz tego, co się dzieje w wymiarze społecznym, to jeszcze na końcu drogi od polityków wymaga się jednej rzeczy, żeby pokazywali drogę wyjścia z sytuacji. I tutaj Władysław Kosiniak-Kamysz jako jedyny wyszedł i pokazał trzypunktowy projekt wyjścia z tej sytuacji. No niestety zarówno jednej, jak i drugiej stronie eskalacja służy, bo się polaryzuje scena i po prostu odsiewa się, że tak powiem, wyborczo.
Ale kilka lat temu państwo jeszcze protestowali przeciwko temu, że Beata Szydło nie publikuje wyroków Trybunału.
Wyroków? Tak. No i premier je w końcu opublikował. Ale my mówimy nie o wyroku, tylko o czymś, co wyrokiem nie jest. No po co to publikować? O to chodzi.
Daniel Milewski to kolejna po Bartłomieju Wróblewskim wrzutka PiS-u w sprawie Rzecznika Praw Obywatelskich? Czy takie sądowanie?
Nie,
czy
nawet dobrze nie znam tego pana, nie wiem, czy to jest.
On jest sekretarzem tutaj Sejmu, więc jakby on powinien pan go znać najlepiej.
Tak, to już wiem, o kogo chodzi. Natomiast uważam, że najlepsza jest propozycja nasza, że wskazuje Rzecznika Praw Obywatelskich, wskazują organizacje pozarządowe, że Sejm właściwie ma tutaj taką rolę, można powiedzieć, takiego żyranka, taką rolę wtórną, że jakby Rzecznik Praw Obywatelskich jest przyniesiony do Sejmu, a nie nominatem politycznym. My popieraliśmy panią Zuzannę Rudzińską-Bluszcz, natomiast teraz uważam, że już Einstein powiedział, że powtarzanie w kółko tego samego w celu osiągnięcia innego rezultatu jest głupotą, więc trzeba zastanowić się nad inną kandydaturą, ale oczywiście karty są w ręku Prawa i Sprawiedliwości, bo pani marszałek musi najpierw odgłosić, powiem tutaj tak kolokwialnie, nabór na rzecznika. I jak to będzie ogłoszone, to wtedy rozpocznie się cała gra. Pamiętajmy, że tutaj muszą być zaangażowane także podmioty związane z większością senacką, bo na końcu drogi jest akceptacja przez Senat.
No tak, ale to na razie mamy tutaj kandydatów z PiS-u, którzy są wprost posłami, więc jakby.
Powiem tak, jeżeli kandydatem na Rzecznika Praw Obywatelskich będzie czystej wody kandydat polityczny Prawa i Sprawiedliwości, nie ma szans na to, aby zakończyła się procedura skutecznie.
To w co tutaj PiS gra? No wiadomo, takie wrzutki są jakby po to, żeby trochę przetestować opinię publiczną. No to o co to chodzi?
A może ktoś bardzo mocno przebiera nóżkami, tak jak pan Wróblewski. No i czasami warto już, żeby upuścić mu trochę tych emocji. Niech pobiega, niech pozbiera podpisy, niech trochę ma nadziei. No i później się powie, widzisz, nie udało się. No.
Czyli kolejne gry, pana zdaniem. Jeszcze jedno pytanie. Ostatnio mignęła mi taka informacja, że prezydent Andrzej Duda rozmawiał telefonicznie z prezydent elekt Mołdawii. Ale jakoś nie zauważyłem, by rozmawiał z prezydentem elektem Stanów Zjednoczonych, Joe Bidenem.
No właśnie. No ta wierność, to jest tak inwestowanie, czy zainwestowanie wszelkich, bezrefleksyjnie wszelkich uczuć w jednym człowieku w Stanach Zjednoczonych, gdzie wiadomo, że są wybory, jest kadencyjność. No jest po prostu, jest naprawdę dyletanctwem dyplomatycznym. No dzisiaj polska dyplomacja i polska polityka zagraniczna wisi na Trumpie, który najprawdopodobniej przestanie być prezydentem za kilka tygodni. No i w związku z tym te gadanie o Fort Trump, te takie jeżdżenie i robienie sobie wzajemnie umizgów powoduje, że kiedy zostanie ogłoszony prezydent Joe Biden, to wtedy się okaże, że trzeba będzie odbudowywać relacje i będzie trochę głupio.
Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dziękuję za rozmowę.
Miłego dnia, pozdrawiam wszystkich z gmachu Sejmu RP.
Dziękujemy.